Przy mikrofonie Borys Kozielski. Dzisiaj jest 19 listopada 2021 roku i przedstawiam Wam dzisiaj audycję specjalną, bonusową. Udaje się tak co miesiąc jedną taką nagrać, dodatkową audycję. I dzisiaj to będzie niezwykła wyprawa, trochę reporterska, bo miałem mikrofon cały czas w ręku i nagrywałem dźwięk stereo. Dlatego ten dźwięk będzie troszeczkę cichszy niż zwykle, bo no nie będzie tak łatwo go posłuchać. Także jeśli macie ochotę dobrze odsłuchać ten odcinek, to zapraszam w momencie, kiedy będziecie mieli troszeczkę spokoju, troszeczkę ciszy, a nie w takim zabieganym świecie gdzieś w drodze czy w samochodzie. To będzie zdecydowanie trudniej go wtedy posłuchać, bo nie wszystkie dźwięki będą słyszane. A dźwięki tutaj są bardzo istotne, tak jak w każdym podcaście. Natomiast tutaj rzeczywiście te urządzenia, które wydają dźwięk, no wydają bardzo subtelne czasem dźwięki i warto się temu przysłuchać. A nagranie wykonałem podczas wizyty w takim prywatnym muzeum fonografii. Prywatne muzeum pana Jerzego Gogacza w Łomiankach w Warszawie. Miałem przyjemność zobaczyć to muzeum, nagrać właśnie kilka takich bardzo ciekawych nagrań. Myślę, że wam się też spodobają. A przy okazji zrobiłem całą masę zdjęć. No i tak zastanawiałem się, jak to udostępnić wam. No i tak pomyślałem, że no jest na to sposób. Przede wszystkim są chaptery tak zwane, czyli miejsce, gdzie podczas słuchania podcastu możecie zobaczyć, jak zmieniają się zdjęcia w czytniku. No jeden taki czytnik, który na pewno to obsługuje, to jest Pocket Casts, do którego zachęcam już od dawna, żeby z niego właśnie korzystać. Inne nie wiem. Trudno jest mi powiedzieć. Wiem, że to jest nowa technologia, ona jeszcze nie weszła tak na 100% do użycia, ale no staram się te nowości wykorzystywać. No ale nic straconego. Ale na razie dokończę, jak to tutaj słuchać i oglądać jednocześnie. Więc za każdym razem, kiedy usłyszycie taki dźwięk, to jest dźwięk migawki aparatu, który będzie towarzyszył tym miejscom, w których na pewno w tym momencie warto zerknąć na zdjęcie. No i na to zdjęcie można zerknąć właśnie w chapterze, czyli bezpośrednio w czytniku podcastu, tak jak mówiłem przed chwilką, albo w albumie fotograficznym, który utworzyłem dla podcastu właśnie Nasze Źródła. Tam będą wszystkie gromadzone zdjęcia z tego podcastu, więc trzeba będzie po prostu odszukać w odpowiednim miejscu. W każdym razie, każdy z tych podcastów, ilustracje fotograficzne do każdego z podcastów będą zaczynały się, właściwie kończyły się na okładce do tego odcinka podcastu. I na przykład jest ilustracja do poprzedniego odcinka listopad 2021 i ona się kończy, znaczy okładka jest, a przed tą okładką można zobaczyć zdjęcie gotującej się kapusty. Ale dlaczego to tam jest w opisie, ewentualnie możecie sobie zobaczyć. Natomiast dzisiaj w te miejsca, które będą tutaj, w których miejscach będzie słyszana ta migawka, to znaczy, że było zrobione zdjęcie i szukajcie go albo w chapterze, albo właśnie w tym albumie. Link do tego albumu jest w notatkach do audycji. Notatki, czyli opis odcinka, to już jest dostępny właściwie w każdym czytniku, więc to nie ma problemu, żeby do niego trafić. No i to tyle takich technicznych wyjaśnień. No myślę, że może być więcej takich podcastów, takich odcinków, do których będą ilustracje fotograficzne. Dlatego no, staram się jakoś tutaj nadążać, żeby technicznie to umożliwić również oglądanie tych ilustracji. A dzisiejszy odcinek, tak jak mówię, nagrywałem w Łomiankach u pana Jerzego Gogacza, a trafiłem do niego poprzez jego syna, który pracuje w bibliotece na Koszykowej. Bardzo dziękuję Grzegorzu za ten kontakt. I no, mam nadzieję, że spodoba wam się ta audycja. Już dłużej nie przynudzam, na koniec jeszcze się odezwę. Dziękuję bardzo. Zapraszam. Wpadamy od razu w środek rozmowy, bo nawet jak zaczęliśmy rozmawiać, to ja po prostu od razu włączyłem rekorder, żeby zacząć nagrywać. Nie mamy takiego specjalnego początku, tak samo nie mamy specjalnego końca, więc jeszcze na koniec się odezwę.
Dobrze, oczywiście.
Ale coś może umknąć.
Bo ty nagranie i ty nagranie jest identyczne nagranie. Jedno jest robione dla Odeonu i drugie Odeonu. Jeszcze było nagranie robione również dla Orfeonu.
Zdjęcie mogę, tak?
Tak, tak, oczywiście, proszę. Problem z odtwarzaniem tych płyt polega na tym, że
za każdym razem się niszczą.
Tak? Że właśnie te płyty się niszczą, dlatego że to jest igła stalowa. Wie pan. I ja mogę otworzyć to na współczesnym gramofonie, po prostu takim no, elektronicznym, gdzie ten nacisk jest no, rzędu ułamka grama, a nie 50 gram, czy 80 gram, tak jak są w starych, no, po prostu w starych głowicach. To jest o tyle nagranie ciekawe, że, znaczy może nie nagranie, nagranie to jest to samo, tylko że to jest tłoczenia, płyta wytłoczona w Stanach Zjednoczonych. Jedyna taka znana płyta, dlatego że nie, no, ja ją trafiłem kiedyś tam na eBayu i po prostu kupiłem jako ciekawostka i nie wiadomo skąd się matryca tam wzięła w Stanach, kiedy została wywieziona, kiedy, no to są takie rzeczy, które jeszcze nie mają odpowiedzi. Jako ciekawostka jeszcze, to jest taka fajna rzecz, że może na tym będzie lepiej widać. Na tej drugiej ten no, płycie, bo tak jakby widać, może widać tutaj leciutko będzie, ona jest tego, jest po prostu tutaj jest widać, Piłsudski się podpisał na matrycy. Na matrycy woskowej, bo to były płyty nagrywane, które były po prostu, matryca była woskowa, no tak jak wie pan, ludzie sobie teraz nie zdają sprawy, że to była taka technika, ale po prostu do 24 roku nie używali w ogóle mikrofonów, tylko płyty nagrywano bezpośrednio no, do rodzaju tub i no tak to było po prostu, bo mimo że wszystkie wynalazki były znane, czyli mikrofon był znany, napęd elektryczny był znany, no wszystko było znane, to nie nagrywano jeszcze wszystkiego.
Możemy ten podpis zobaczyć jeszcze raz, bo założyłem taką makro, taką kamerę. Nie
wiem, czy będzie widać go, wie pan, bo to tak tutaj jest podpis, w tym miejscu, o tak. O, właśnie to jest kawałek Piłsudskiego.
Aha, te dwie kreski tutaj, tak?
Tak, znaczy on jest pod tym. Jak tak się pod tym widać, to widać J Piłsudski tutaj.
J, czyli to J.
Tak.
Zdjęcie J.
Jest... to jest taka ciekawostka właśnie związana z Piłsudskim. Wie pan, jeżeli już ta... historia, no przypomina, no bo rozumiem, że wszystko co polskie jest panu bliższe niż...
No tak, bo to są nasze źródła,
to
tak?
To są nasze źródła. To jeszcze taką ciekawostkę, którą ostatnio mówiłem, to jest... proszę pana, coś takiego, co się nazywa... rozkaz naczelnego wodza generała Sikorskiego. To jest no też unikalne, to jest przeznaczone dla żołnierzy po prostu. To jest rok przed śmiercią robiony, gdzieś w 40, nie wiem, drugim może roku, bo dokładnie nie jest datowana. No, pewno ci, co się bardziej militariami interesują, to wiedzą. To też możemy sobie puścić na górze, jak pan chce.
Koniecznie. Jeśli możemy, to jak najbardziej. Bardzo
na po prostu. No i takich jeszcze ciekawostek, które tutaj gdzieś mam schowane. To jest ostatnie nagranie Ordonówny, bejruckie tak zwane. Płyta, która nie wyszła do seryjnej produkcji. To jest seria próbna. Kilka sztuk zostało wydanych i cztery płyty zostały nagrane. To już jest
schorowana, widać ten głos jest schorowany już i no one są na YouTubie, można gdzieś tam ich sobie posłuchać. Nie jest to najlepszy głos, ale po prostu ostatni, no już no, widać. Wszystkiego mamy sobie wziąć i to na górę. Bo całe moje królestwo, wiem, to jest na górze. To tutaj to jest po prostu, no tylko takie tam, te dwie płyty sobie, trzy tutaj leżą. A tak to zapraszam na górę teraz do tak zwanego muzeum.
No tutaj też już parę eksponatów jest.
Nie, prawda? No tutaj to są akurat takie, nie związane z fonografią, dlatego że no, jakoś tak, wie pan, no, chcę mieć swój kawałek no, w takiej przestrzeni, gdzie się dobrze czuję, gdzie chcę. Może ja tutaj pierwszy. Tutaj panu teraz pokażę.
No, tutaj to rzeczywiście jest. O kurczę, ale dużo tego. To jest muzeum normalnie.
To jest muzeum.
To jest niesamowite.
To jest muzeum, wie pan, no można by opowiadać o każdym przedmiocie, o każdym instrumencie, znaczy instrumencie, gramofonie, czy fonografie, czy jakieś tam pamiątki, zdjęcia, foldery, autografy.
A jak to się zaczęło? Od którego eksponatu?
O, nie ma tego eksponatu tutaj. To był także, znaczy eksponat. Znaczy gramofonami się zacząłem interesować, jak znalazłem pierwszy werk, czyli taki, wie pan, silnik mechaniczny, sprężynowy. Od czeskiego, na złomie to znalazłem, notabene. Także po prostu od czeskiego gramofonu z 56 roku gdzieś.
A to jak pan to rozpoznał?
No bo to się, wie pan, no, gdzieś tak...
Wyróżniało się.
Znaczy nie, no jak byłem mały, to gdzieś widziałem gramofony u kolegów, bo to jeszcze były te lata, wie pan, no 60, kiedy tam, no światło tutaj w 68 roku w tej wiosce obok założyli. Także to są rzeczy, które się gdzieś tam jeszcze widziałem, także rozpoznałem po prostu. No i zacząłem to naprawić. Zacząłem to kompletować. No i potem tak się zaczęło już. No. Jakoś tak, no. No w ogóle mechanika mnie interesowała, bo ja jestem z zawodu elektryk, także to jest, nie jest moja branża, ale po prostu jako odskocznia taka dla od czegoś, co się robi zawodowo, no, naprawa tych mechanizmów. No pociągała mnie. Renowacja mebli, bo to jest wszystko, no czasami trzeba było po prostu fornir położyć od nowa, nauczyć się tego, gdzieś, nie wiem, okleić coś, no po prostu renowację przeprowadzić. Czasami trzeba było nawet odtworzyć coś. Tu są pewne rzeczy, które są odtworzone. Na przykład ten gramofon, katalogi podają, że jest 12 w świecie takich. To jest gramofon, który ma silnik na ciepłe powietrze. Czyli nie jest to mechaniczne urządzenie.
Mhm. Ale pneumatyczne.
Tak. Ale tu jest, nie jest to silnik parowy, broń Boże. Nie, to jest silnik Stirlinga, czyli na ciepłe powietrze, który był wynaleziony wcześniej niż parowy. I no po prostu skrzynka się nie zachowała. Silnik się zachował. Aha. Tuba się zachowała, wszystko się zachowało, skrzynka się nie zachowała.
I skrzynka
jest odtworzona według, no, po prostu według katalogów gdzieś tam z różnych no, z starych rzeczy. Po prostu została odtworzona na nowo.
Czy to taki bardzo unikat jest tutaj, tak, w pana kolekcji?
No, jest to unikat, dlatego że to są rzeczy po prostu bardzo rzadkie. Drugą rzeczą, która jest też odtworzona przeze mnie, to jest po prostu no nie do dostania, nie w zasięgu moich po prostu finansów, jak to by mówię, to jest gramofon, który był gramofonem dziecinnym. Po prostu to jest takie urządzenie, które było sprzedawane w sklepach z zabawkami, bo to tak wygląda jak zabawka, to po prostu się no, gdzieś tam kręci na no, to jest w ogóle, no, nie chcę chodzić teraz, no. Także to jest takie coś, no, nawet ciężko, żeby to zagrało, ale w ogóle jest to, że trzeba umieć kręcić.
Z odpowiednią prędkością.
Odpowiednią prędkością i mimo, że to jest regulator Watta, regulator odśrodkowy, ta prędkość nie jest stabilowana. Ale co tu jeszcze panu opowiedzieć ciekawego o...
No, wiele... Czyli takie zabawki, tak, były?
Tak, to jest zabawki w takich czasach, bo to by, no, w ogóle, wie pan, gramofon... Znaczy może najpierw fonograf, bo to fonograf w 77 wynaleziono, gramofon dopiero 10 lat później, ale było to wszystko traktowane jako taka sztuka jarmarczna. To było pokazywane na jarmarkach jako ciekawostka, że maszyna mówi, że maszyna coś tam, można do niej nagrać coś sobie.
Trzeba było płacić za to?
Tak, oczywiście, oczywiście płaciło się za to i to się wchodziło jednym, tak jakby robiono to w ten sposób, że wchodzono jednymi drzwiami, ale wypuszczano drugimi drzwiami, żeby ci, co wychodzili, nie kontaktowali się bezpośrednio z tym, po prostu no... żeby ta ciekawość była po prostu jeszcze bardziej pobudzona. No i może od fonografów zacznę. No
to... Ale to właśnie, ja bym chciał jeszcze wrócić do początku, czyli w latach 60., w którym roku pierwszy ten znalazł pan na złomie?
W latach, ze 40 lat temu pewno to będzie, no w latach 80. Myślę, że to tak około 40 lat ta kolekcja powstawała.
I ile teraz jest tych wszystkich gramofonów i patefonów?
Nigdy nie liczyłem. Patefonów mam około, znaczy fonografów mam około 20. Gramofonów to myślę też, że tak około setki, wie pan, bo to jest tak, no tutaj nie są wszystkie, tu jest tylko część ich. Część jest w garażu, część jest pochowana po szafkach, gdzieś po prostu. To są takie rzeczy, które no nie wszystkie są po prostu takie, no... Nie mają takiego wyglądu estetycznego po prostu, że no bo wie pan, no są ciekawe rzeczy, które na przykład, nie wiem, są ciekawostką, bo to jest na przykład jeden z najmniejszych gramofonów na świecie, czyli Mikifone. I to jest, po złożeniu on tak wygląda. To jest tak jak większy zegar. Jak
poderniczka.
Tak, no. I po rozłożeniu to normalnie płytę można na niego położyć. Taką pełnometrażową, czyli to się rozkłada w ten sposób. O, tu jest talerzyk, tu jest głowica, tu jeszcze trzeba igłę włożyć, jakby się chciało jeszcze. Każdą igłę trzeba wymienić po tworzeniu płyty. Tu jest taki akustyczny
głośniczek.
Rezonans, tak.
No, czyli po prostu to by to jako wzmacniacz to działało, tak?
Tak. To działa taki puszka rezonansowa. O, tu jeszcze nie wyjąłem coś takiego, co się nazywa takie cudo, którą się blokuje płytę. Dlatego, że płyta, taką sobie płytę tutaj weźmiemy. Ciekawostkę jaką... Jakieś późną syrenę. Płytę się przyciskało, dlatego że jeżeli się by położyło to głowicę, to ona wtedy by przeważyła płytę. Spróbuję go nakręcić. Ja nie wiem, bo to są rzeczy, które nieużywane były od bardzo wielu lat. Może już pójdzie. O, nie wiem, co to jest za płyta, jakiś fok. No, nie pójdzie. No, niestety sprężyna już jest...
Zużyta już.
Zużyta, już nie ma tej wyczerpana, siły. Także...
Bo to jest ale coś było
słychać. Z lat dwudziestych. Nie, no coś tam puszczę, żeby coś będzie słychać, także, że... No, wie pan, no... Jak tu pan widział te gramofony... Pierwsze, nie miały w ogóle obudowy. To były rzecz, która po prostu miała działać. Dodatkowo może jeszcze taką ciekawostką było to, że to było wszystko widać. No, zmniejszało to koszty, zmniejszało to no, nakłady. Można było to za nie sprzedać. Pierwsze gramofony również, już przy gramofonach jesteśmy, bo tak może nie po kolei, miały również, brakowały również obudowy. To jest Berliner z 98-99 roku, gdzie po prostu no, ten pierwsza wersja nie ma obudowy. Tak samo było z gramofonami amerykańskimi. To jest amerykańska Columbia. Standard albo nie wiem. No, to,
jako... to jest właśnie ten, który był z tym psem, tak? Do znaczy, ucha nie, przystawiony, znaczy, bo tam widzę, że pies jest przy gramofonie.
To jest Berliner, to, czyli Berliner. Taki jak tamten model, tylko że już w obudowie. To jest, widzi pan, tutaj jest logo właśnie no tak. Berlinera i...
I potem Pate chyba też miał takie logo,
nie,
tak?
Pate miał koguta. Próbuję to uruchomić. Nie wiem, czy mi się uda, ale spróbujemy. Zobaczymy, co to jest. To się da, jest nakręcone i pan zobaczy, jak to działa. Bo to jest... Ten gramofon robiono od 1901 roku. Jako ciekawostka jest to, że dawano go za darmo. Znaczy, może nie za darmo. Jako taki suwenir dawali, jeżeli się kupiło w sklepie jakimś, nie wiem, za ileś tam dolarów towaru, to jako gratis dawali gramofon. Dowcip polegał na tym, że do tego gramofonu trzeba było kupić specjalne płyty, które miały inny otwór niż normalne płyty. Po prostu były no, normalnej płyty, taką z takim otworem 7 mm, nie założyło się po prostu tutaj. No i trzeba było kupować oddzielne płyty. I na tym firma zarabiała po prostu na sprzedaży płyt. No tak jak u nas w tej chwili się sprzedaje drukarki, a potem się okazuje, że tusz kosztuje dużo więcej niż drukarka. To jest taka ciekawostka właśnie ten. I jeszcze wracając do fonografów, to te fonografy pierwsze też miały, wie pan, takie obudowy nie za mocne po prostu. Nie było to obudowane wszystko tak jak w tych późniejszych, tylko były po prostu...
Tutaj takie... jest wałek jakiś, tak?
Tak, tu jest wałek. To jest akurat replika, ale to...
Replika wałka.
Nagranie na takim wałku trwa 2 minuty. To są wałki, które były robione z wosku. Pojęcie woskowe to jest takie pojęcie, jak to wytłumaczyć, po prostu no, obiegowym, popularnym. W rzeczywistości jest to rodzaj mydła. Jest to coś, co ulega degradacji, co ulega zniszczeniu, szczególnie wałki francuskie. One się po prostu jełczały. Ja tu może pokażę taki wałek, jak znajdę zaraz.
No to... i pod wpływem temperatury chyba też się mogły...
Tak, no to one po prostu, wie pan, matowiały, pleśniały tak jakby to, tego. To są rzeczy, które nie są odwracalne. Po prostu wałek, który zapleśnieje... Można to usunąć, ale to już się tak jakby się niszczy się również nagranie. Wracając jeszcze do wałków, to no, około 1912 roku Edison wymyślił wałki 4-minutowe. Są to wałki celuloidowe, które są wałkami trwałymi już. Nagranie jest 4-minutowe, czyli nagranie jest dłuższe niż na płycie, która zawiera około 2,5 minuty nagranie, 78 obrotów. Zresztą ten standard wymyślono później dopiero, bo pierwsze płyty były 76 obrotów, płyty Pate, o których za chwilę opowiem, miały około 90 do 110 nawet albo więcej obrotów. Ale te wałki są po prostu celuloidowe, są trwałe bardzo. One nie niszczą się tak jak wałki woskowe, które... Znaczy wosk tam jest, ale ziemny, bo to jeszcze też trzeba...
Twardszy,
że to nie jest
taki... Nie taki jak w świecy.
Zostało nagranych 10 wałków po polsku. Nie, przepraszam, 9 wałków po polsku. 10 utworów. Na jednym wałku są 2 utwory.
Możemy posłuchać, tak?
Jakby pan chciał taki wałek tego. Oczywiście jest to...
Trzeba by było słowa mieć, żeby zrozumieć, bo tak nie wszystko jest.
Znaczy, to jest pieśń rycerska. No, te płyty mają to do siebie, znaczy płyty, gramofony, że po prostu to jest, wie pan, w zależności od tego, jaki był reżyser dźwięku, bo to jest, była najbardziej intratna posada, najbardziej opłacana, dlatego że no, nie robiono tak jak w tej chwili, że po kawałku nagrywa się jakiś utwór, tylko to musiało być nagrane na raz. Odległość od tuby nagrywającej była różna. Trzeba ustawić, nie wszystkie instrumenty nadawały się do nagrywania, bo na przykład nie używano fortepianu początkowo, tylko pianino. Specjalnie skrzypce konstruowano do nagrywania na właśnie na płytach. Nie wszystkie, mało tego, nie wszystkie głosy się nadawały do nagrywania. Po prostu niektóre były bardziej słyszalne, niektóre nie. To tak jak, no, tak się mówiło, że ktoś ma radiowy głos albo nie ma radiowego głosu. No bo to tak samo i kiedyś było. No i Edison po prostu bardzo długo się... upierał przy tym, żeby nagrywać na wałkach, dlatego że przy wałkach prędkość jest liniowa.
No właśnie, bo na płycie jest różnie.
Na płycie jest prędkość liniowa jest różna, a prędkość obrotowa jest po prostu stała. To akurat
bo na wałku ta prędkość obrotowa równa się prędkości...
Tak, liniowej. No ona jest tam po prostu 120 obrotów na minutę ma wałek i to przeliczeniu na rowek ileś tam jest ze stałą prędkością ten przesuwa się.
Czyli właściwie na płycie takiej, jaką znamy, gramofonowej, tak zwanym naleśniku, to gorsza jakość jest przy końcu.
Przy końcu, tak, płyty. Tak. Przy końcu.
Bo z większą prędkością liniową odtwarza początek.
Tak, tak, dlatego wie pan, no, prędkością się tak jakby poprawiała się jakość dźwięku. Mm. Tak samo zresztą...
Gęstszy zapis był po prostu.
Na jedną sekundę nagrania przypadało większa długość ścieżki i to dawało po prostu poprawę jakości dźwięku. Przechodząc do właśnie jeszcze do tych prędkości różnych, i do tych płyt różnych, to może powiemy coś o Pate. Mhm. Pate to jest taki wynalazek.
A jeszcze wracając do Edisona, on jak gdyby upierał się, pan mówił, że się upierał przy tych wałkach, tak. I co? I nie wyszło mu to, bo wygrał jednak inny system.
Tak, no wygrał. On, wie pan, w latach, nie wiem, 40 chyba, on jeszcze zrobił nagrywarkę, czyli taką, znaczy dyktafon może tak powiedzmy, która płytową, która miała stałą prędkość liniową. Aha. To jest coś takiego, ja to musiałbym wygrzebać gdzieś w szafie, bo to ja to mam, kiedyś ściągnąłem to. To takie coś, to po prostu takie ciekawe... Zmieniała się prędkość obrotowa, a prędkość po prostu liniowa była stała. No, Evelyn, to jest coś niespotykanego. No, po prostu on się upierał, chociaż nie wszystkie płyty, dlatego że on produkował również gramofony i z płytami celuloidowymi, które miały 1/4 cala, czyli 7 mm grubości, bardzo grube, bardzo twarde i... No i też praktycznie nie 4-minutowe. płyty tak jakby standardowe i te gramofonowe zwykłe były odtwarzane igłą stalową. Tą igłę stalową trzeba wymieniać po każdym użyciu. Czyli po płytę odtwarzamy z jednej strony, wyrzucamy igłę.
A czemu? Bo one się,
One się po prostu ścierały. One to są z miękkiej stali i raz, że rowek niszczy, to jest swoją drogą, a drugą stroną, że ona się też równie ściera i a no już najgorszą rzeczą to jest przestawianie igły o pewien kąt, bo tak ktoś tam sobie wymyśli, że no jak igła, to ja sobie przestawię ją o 30 stopni, to ona wtedy będzie innym powierzchnią brała. Ona wtedy działa jak dłuto. To wie pan, to jak się weźmie po takim doświadczeniu watkę i się przetrze płytę, to jest czarna. Po prostu ma zdarty, z tego rowka się coś tam zdziera. I no to mówimy o płytach właśnie standardowych, czyli płytach Berlinera, czyli późniejszych takich zwykłych. Edison w swoich gramofonach używał igły szafirowej, tak samo jak w fonografach. Fonograf nie ma igły stalowej, tylko ma igłę taką zakończoną kulistą szafirę, która odtwarza rowek. Zapis między wałkami a płytą gramofonową jest zupełnie różny, dlatego że płyta gramofonowa ma zapis boczny, czyli ten rowek ma po prostu jednakową głębokość, a różną szerokość. Jest tak jakby...
taki wąwóz
miejscami się zwężający i to jest...
powoduje drganie tej igły.
Tak, powoduje drganie igły, dlatego płyta analogowa, analogicznie po prostu przetwarza dźwięk. Natomiast w wałkach fonograficznych ten rowek ma jednakową szerokość, a różną głębokość. Aha. I tym się różni właśnie zapis głębny, oboczny. Tym się różni.
No i kulka chyba mniej niszczyła płyty, tak?
Tak, kulka była niewymienna, nie niszczyła. No, reklamowano jako po prostu coś lepszego. Znaczy fonografia została szybko wyparta, wie pan, przez płyty. Właśnie Edison bronił się przez, też musiał iść z duchem czasu i zaczął wytwarzać takie gramofony, które były nagrane, były również płyty na tym. Oczywiście.
No to już jest mebel, to co pan tutaj pokazuje.
Tak, to jest mebel. To już, bo to w latach, wie pan, w latach 20., w latach już, nie wiem, po 10 roku, zaczęto te gramofony upiększać, czyli po prostu to już był mebel, który gdzieś tam miał być estetyczny. Gdzieś tam jest ładna obudowa, niklowane części, nawet jeżeli to jest fonograf, to już ma ładne dekoracje. Już jest to...
To się nazywa gramofon.
To jest fonograf akurat, ale to jest firmy Columbia. No i to tak grafofone to się...
Grafofon.
Taki ten model. I to jest coś takiego. Tu jest...
Piękne te tuby przede wszystkim, tak? Zaczęły mieć też znaczenie, ale ten akurat model nie ma tuby, tylko ma głośniki.
To jest tak, że nie ma gramofonu beztubowego. To jest tak, że coś tą tubę zawsze, nawet takie pudło rezonansowe zastępuje tubę. Tuby początkowo były tubami zewnętrznymi. Były one tak jakby... Widzi pan? Wyważane w ten sposób, że one... tworzyły się tutaj, tak się tego kręciły i tutaj...
Czyli ten nacisk był taki...
Nacisk był regulowany właśnie tym środkiem podparcia. Mhm. Ale mimo to wszystko były tuby dosyć ciężkie, dosyć obszerne. Potem zaczęto robić z tego meble, czyli tubę wkładano do wnętrza. Mhm. Początkowo jeszcze te tuby berlinerowskie, tak zwane, długie, zamocowano do takich...
Podpora tam jest taka dodatkowa, takich, tak?
Tak, takich, taki jarzmo Johnsona to się nazywa, które po prostu on to wymyślił i ono już tak jakby tuba się nie rusza razem z głowicą, z reproducerem po angielsku, bo to tak, polska nazywa się... nie przyjęła, bo kiedyś przed wojną konkurs rozpisano, jak to ma się nazywać po polsku. No i oczywiście niektóre wyrazy się przyjęły, tak jak na przykład nie mówi się w tej chwili szlagier, tylko przebój. Ale na przykład mówi się nadal reproducer, a nie puszka głosowa na to urządzenie, które tutaj jest zamocowane. Także no, nie wszystko się poprzyjmowało.
Szlagier to po niemiecku, tak?
Jest. Tak, szlagier to jest po prostu z niemieckiego jeszcze.
Szlagwort.
Tak. To było kiedyś coś takiego, no za przebój, no po prostu teraz już nie używa szlagieru. I tak jak jeszcze, no już tak skaczemy od gramofonu do gramofonu, ale po prostu tuby są wewnętrzne. Może wrócimy jeszcze na chwilę do tego Edisona, bo to tak będzie po kolei, no, latami może albo.
Dobrze, troszkę rzeczywiście chaotycznie będzie, ale myślę, że to też ciekawie będzie, no, bo tutaj trzeba było opowiadać rzeczywiście o każdym eksponacie.
Tak, każdy eksponat jest, wie pan, każdy eksponat ma tak jakby... Ta fonografia się w pewnym momencie rozdziela i tak jakby każda ścieżka jest inna i tak samo Edison miał swoje tak jakby etapy.
No ja myślałem, że Edison właśnie wymyślił wałki i że od tego się zaczęło.
Tak, Edison wymyślił wałki, od tego się zaczęło, oczywiście. Mhm. I on, tylko że te wałki, znaczy wie pan, wałki, pierwszy fonograf nie był zapisany na wałku woskowym, tylko na folii aluminiowej. To było coś takiego, że był wałek stalowy z naciętym rowkiem. Na to się owijało folię, tak zwaną cynfolię. I w tej cynfolii się dopiero ten rowek wytłaczało.
Taka miękka bardzo.
Tak, miękka była. I to był pierwszy fonograf. To był no, dopiero kilka lat później, bo właściwie fonograf tak na około 10 lat został odłożony do lamusa. Edison się zajmował żarówką.
No, ścigał się z Teslą, tak?
Tak. No, dopiero jak wymyślono, jak Berliner opatentował płytę gramofonową, jak zaczęto ulepszać fonografy, dopiero on się powrócił tak jakby do tych fonografów swoich i zaczął je ulepszać. To jest gramofon właśnie Edisona, który ma regulację nadążną, czyli po prostu tak jakby ten głowica jest zawieszona na rowku, i rowek jest bardzo gęsty, bo tu jest na 4 minuty zapisu. Mhm. Przy normalnej płycie jest 2 minuty zapisu. I
to jest ten z tą prędkością?
Nie. Tu jest prędkozmienna. Tu jest prędkozmienna, to już jest Edison po prostu... To samo nagranie, co na wałku, czyli pieśń rycerska albo pieśń wojenna. Śpiewa Zazulach, taki polsko-ukraiński pieśniarz. I teraz... Widzi pan, że również tu jest tuba. I Edison wymyślił jeszcze coś takiego, taki potencjometr.
A czyli tam po prostu coś bardzo efekt jest znakomity, tak?
Tak, to jest coś takiego, co po prostu... No oczywiście...
Zupełnie mechanicznie to jest
tak,
zrobione.
To jest urządzenie typowo mechaniczne. To jest połowa jest właśnie na ten, a połowa jest na płyty. Aha. Taka ten. I również w Stanach Zjednoczonych nagrano kilkadziesiąt chyba płyt właśnie na Edisonie po polsku, bo no, była Polonia, było zapotrzebowanie i tam, gdzie są pieniądze, tam są i wyroby. No, takie jest ten. Powracając jeszcze teraz, wrócimy do Pate. Bracia Pate, no, jeden to się zajmował filmem, drugi się zajmował fonografami, również zajęli się fonografią, tak jakby. Żeby ominąć te patenty Berlinera, również zaczęli produkować znaczy płyty, gramofony i jest również zapis zgłębny, czyli odwrotny niż w płytach takich klasycznych. Tu jest właśnie...
Też szafirowa, tak?
Tak, tu jest ta kulka szafirowa właśnie, widać na końcu. Jak...
To też zrobię zdjęcie, będzie tak, można obejrzeć później w notatkach do tej audycji.
I wracając właśnie do tej prędkości obrotowej, firma Pate nagrywała płyty w trzech wielkościach. Płyty, które miały ten sam numer katalogowy, no. Czyli po prostu płyta była no, 29 cm, 20 lub 35. Takie płyty bardzo duże. Mhm. Właśnie.
To już z panem muszę sfotografować, żeby skalę było widać, bo... Bo jak tak, to nie będzie widać skali.
I to widzi pan, to są właśnie płyty, które miały tak, ten sam numer katalogowy. Były tej wielkości, aha, najdroższe. Były tej wielkości, które były trochę mniejsze i były jeszcze, jeszcze tak, i najtańsze, które miały 25
cm. Wtedy cena zależała też od materiału, tak, jaki się użyło.
Tak, tak, tak. Od materiałów to jest raz, a no oczywiście, bo to, ta płyta, dużo więcej materiału na nią zużyto. No, płyty są szelakowe, no to wiadomo, no, że to jest rodzaj wydzieliny takiego jakiegoś tam robaczka, które no, było, szelak jest używany głównie w tej chwili do, jako politura, do renowacji mebli. A kiedyś był używany do produkcji właśnie płyt. On jest tak jakby... To jest masa termoplastyczna, czyli pod wpływem ciepła ona się robi miękka i wtedy wytłaczano w terowki właśnie.
Wielokrotnego użytku pewnie, tak? To znaczy można było stare płyty przetopić. I...
No to jest problem, wie pan, dlatego że wiele płyt zostało zniszczonych przez to, że tak jakby skupowano płyty albo wymieniano płyty stare na nowe. Nawet to jeszcze po wojnie było.
A czyli za stare dwie płyty można było dostać jedną nową?
No, żeby kupić nową płytę, to musiał, no nie wiem, sklepikarz czy po prostu ktoś musiał oddać, już nie pamiętam ile, ale tam około 5 płyt, bo to były nagramy podawane, bo no, płyty są różne, różnej wielkości po prostu. Te płyty zostały potem mielone i zostały na nowo tak jakby surowiec wtórny, przerabiane, rozpuszczane, dodawane nowego szelaku i no, jakość płyt się zmieniała z czasem. Były płyty na przestrzeni tych 120 lat różnej jakości, po prostu no, były czasy kryzysowe po I wojnie światowej, kiedy tego szelaku było mało, kiedy po prostu tego złomu było więcej i te płyty są jakościowo złe. Te płyty z początku, z pierwszej dekady XX wieku są czasami lepszej jakości niż z lat 20 już. No i co tam jeszcze? No, i to jest zapis zgłębny, ponieważ bracia Pate chcieli tak jakby ominąć
ten patent.
Te zastrzeżenia patentowe, to ich płyta miała zapis zgłębny. Mało tego, ona zaczynała się od środka. Nie od zewnątrz, tak jak normalna
i stąd
płyta.
Stąd nazwa Patefon też, bo to bracia Paty, tak?
Tak. Nazwa Patefon to jest Patefon właśnie, czyli zapis zgłębny. Płyta, no potem były płyty, które już szły normalnie od zewnątrz, ale te pierwsze były właśnie od środka się zaczynały, ale nazwa Patefon tak jakby została przez lata inaczej pojmowana, bo w tej chwili wielu ludzi uważa, że Patefon to jest gramofon przenośny, czyli walizkowy. gramofon walizkowy, ponieważ firma Pate jako pierwsza stworzyła gramofon przenośny walizkowy i od tego nazwa, od nazwy Patefon zaczęto nazywać gramofony przenośne patefonami. W Rosji inaczej się nie powie jak patefon, to znaczy, że to jest gramofon walizkowy. No. U nas to jeszcze też wielu ludzi tak uważa, że właśnie patefon to jest coś, co się walizeczka przenośna i to jest patefonik. A gramofon to musi mieć tubę i to jest gramofon. To jest, to wie pan, tak jak Electroluxem nazywano pierwszy, na tej samej zasadzie.
Adidasy też mieliśmy,
Tak. To są takie nazwy, które...
Rower nawet przecież.
Tak, oczywiście.
To już zostało.
I to jest właśnie... Prędkość obrotowa ta jest różna, około setki, ponad 90 obrotów zawsze ma. To jest krakowiaczek, pieśń Moniuszki, ale wykonawca jest Józef Mann. Wie pan, tutaj by o tych wykonawcach, to by to jeszcze byłaby dodatkowa opowieść, dlatego że akurat Józef Mann to jest tenor, który miał zastąpić Caruso. Jak Caruso zachorował, już po prostu wycofał się ze sceny, to jemu zaproponowali etat pierwszego tenora Metropolitan Opera. I on niestety nie doczekał, bo zmarł na pożegnalnym występie w Berlinie ze swoim, na scenie zmarł jakby, ale po prostu to niedoceniany polski głos, o którym się mało mówi, ale to był, zresztą wielu takich mamy słynnych śpiewaków, którzy w Polsce po prostu nawet nie było tyle oper i tyle miejsca, bo Władysław Floriański w Operze Praskiej śpiewał. Mann właśnie w Niemczech śpiewał, to tam jeszcze Marian Alma śpiewał w Niemczech również, także dużo tych, ale to jest właśnie...
Czyli od środka, tak?
Tak, od środka.
Ustawia tą kulkę właściwie. Można było już zrozumieć. Dziewczyna klaska w dłoń chyba, tak?
Tak.
I też coraz większe zdobienia widzę są na tych późniejszych
to
produktach.
To jest mebel. To już musi mieć ładne zdobienie. Logo już ma. To jest logo właśnie Pate. Takie dyskobol. I drugie to były... I jeszcze kogut był używany wcześniej właśnie przez firmę Pate. To jest taka po prostu cały czas się zmienia, także że coś tam przybywa, coś ubywa, czasami się zamieniam, czasami głównie na płyty. W tej chwili jest taki rynek, że coś ciężko kupić, a łatwiej się zamienić, mając jakieś tam...
Bo inni też zbierają.
Tak, inni zbierają. Bardzo modne się zrobiło w tej chwili okres kabaretów dwudziestolecia międzywojennego, także to są właśnie rzeczy... które jak się ma, to można się wymienić właśnie na rzeczy starsze. Ja to głównie zbieram właśnie mechaniczne takie nagrania. Wracając do ciekawostek, to jeszcze pokażę coś takiego, co jest ciekawostką, właściwie piratem z punktu widzenia takiego pojmowania właśnie praw autorskich.
W tamtych czasach, o ile wiem, to płyty chyba nie były objęte prawem autorskim, natomiast sprzedawano nuty i w nutach była zawarta opłata dla autorów, prawda?
Tak, ale dźwięk nie był tak jakby prawnie chroniony. Mhm. Natomiast była chroniona etykieta. I gramofony, na przykład jakieś pirackie wytwórnie, kopiowały nagranie, ale wydawały swoje
etykiety.
Etykiety. I no, po prostu no, przegrywali kilka spraw takich właśnie sądowych i zaczęto już potem, zresztą wiele firm fonograficznych zaczynało jako firmy pirackie po prostu, no jak to się mówi, pierwsze milion ukradli, no i na przykład firma Orfeon, która no, kopiowała z gramofonu. Potem była już tak jakby stacją było, żeby wynająć swoich muzyków. To jest coś takiego ciekawego, dlatego że to jest płyta wyprodukowana w czasie okupacji. Mieczysław Weyman był taki chemik, który no, bardzo się interesował fonografią. Po wojnie miał w Poznaniu wytwórnię Mewa, wytwórnię płyt gramofonowych i po wojnie na tych swoich płytach gramofonowych wydawanych pod nazwą Mewa, albo firma była Mewa w ogóle, ale również była tak jakby marka Melodie, czyli seria płyt popularnych, bo na Mewie były głównie nagrania muzyki poważnej, fortepianowe, jakieś pianistyczne, a na tych melodiach była muzyka popularna. I w czasie okupacji tak jakby wytłoczył takie płyty z nagrań ze starych przedwojennych matryc. To jest Ostatnie tony walca, śpiewa Popławski i to jest płyta wydana z Ostatnie tony walca i gdybyśmy się przyjrzeli tutaj.
Tutaj etykieta jest inna właśnie, tak?
Nie, bo to jest przedwojenna. A to jest płyta okupacyjna, która została w tam 42 czy 3, nie wiem, w którym roku wydana. Po prostu piracko. Nie wiadomo, ile tych nagrań było, ale po prostu no, czasami nie wiedział nawet, jak kto śpiewał, no to tylko, że z refrenem, albo po prostu, że, no, że walc, albo że coś. To jest no, taka ciekawostka, że coś takiego w okupacji również robiono. Co to jeszcze? No każdej wytwórni. No. To są właśnie, to jest taki gramofon, który już z lat no, późnych 20. też wytwórnia warszawska. Wiktoria. Tutaj jest takie małe JN, to jest Józef Nowicki, Warszawa Marszałkowska.
Skład instrumentów muzycznych.
Powracając do tych nazwisk, które się przewijały w polskiej fonografii, to warto wspomnieć o Adamie Klimkiewiczu, który miał wyłączność na gramofony Pate. Produkował je tutaj w Polsce.
Na licencji, tak?
Tak, na licencji. Robili obudowy, sprowadzali części, nagrywali również płyty w języku polskim. Także no, taka dosyć znacząca postać dla polskiej fonografii. Drugim, trochę też już zapomnianym, to był Bronisław Rudzki. Kazimierza Rudzkiego to pewno większość osób kojarzy, dlatego
z filmu.
Z filmu właśnie, jak rozpętałem II wojnę światową, albo jak z filmu
Wojna domowa.
Wojna domowa właśnie, gdzie zresztą był konferansjerem w Teatrze Syrena również przez długi lat. No, występował długo, długo jeszcze. A przed wojną jego ojciec zajmował się fonografią. Prowadził sklep, ale również pokażę taki sprzęt jego. O. Bardzo dobre gramofony robił. I gramofony. Warszawa Marszałkowska, sygnowane. gramofona na częściach szwajcarskich oczywiście, ale wszędzie nabijał swoje ten, że tutaj również jest zmieniona na maestrofoniku, jest zmieniona po prostu tak jakby ta czołowa, ten i też jest Orfeon. To był człowiek, dzięki któremu mamy nagrania właśnie Piłsudskiego, bo to jego firma zorganizowała i nagrała. On był człowiekiem, który był no, w świecie przedwojennej Warszawy był dosyć popularny, miał bardzo dużo znajomych. Nagrał między innymi Żeromskiego. Jedyna płyta Żeromskiego, którą wiem, że istnieje, to jest Muzeum Lat Młodych Żeromskiego w Kielcach. No gdzieś tam na internecie można na pewno znaleźć to, bo to kiedyś słuchałem. Generał Haller również został uwieczniony przez Bronisława Rudzkiego. No jeszcze jakieś pieśni gregoriańskie, jakieś takie rzeczy, które były mało popularne, bo no kto tam słucha jakichś, nie wiem, no, pieśni kościelnych czy coś, po prostu, a on to nagrywał dla potomnych. Również dzięki niemu mamy zapisy aktorów przedwojennych. Mam płytę Orfeon, gdzie...
może wyciągnę jak... Możemy posłuchać, tak? Ja rozumiem, że każde odtworzenie takiej płyty wiąże się z tym, że ona troszeczkę... traci jakość, prawda? I to już bezpowrotnie.
Tak, tak, ale to akurat nie... Patrzymy, to jest to.
Bo pan zajmuje się również przegrywaniem chyba tych płyt, tak? Czy nie? Bo widziałem, że tam jest taki nowoczesny bardzo sprzęt też do odtwarzania płyt.
Tak, tak, tak. Jak MP3 robię, to czasami ten... Patrzymy, czy to jest to. To jest właśnie firma Orfeon również. Adam Asnyk po jednej stronie, po drugiej jest Krasiński, Pożegnanie, a
Tadeusz wykonał Boheński. Tadeusz Boheński.
Speaker Polskiego Radia.
No to już nie sposób go usłyszeć teraz, tak?
No nie, tylko no na to takiej płycie. Tylko na takiej płycie. Znaczy nie, on jeszcze fajnie płyty nagrał Nauka Języka Polskiego. Aha. I tam właśnie jako lektor występuje Boheński. To jest, on bardzo ładną... Możemy sobie puścić to akurat na tym gramofonie. No, igłę zmienię, żeby nie zmęczyć się za dużo. Akurat to możemy sobie pozwolić, żeby...
Ledwo cię poznał, już cię żegnać muszę. A żegnam ciebie, jak gdybym przez wieki żył z tobą razem i kochał twą duszę. A teraz jechał w jakiś kraj dalej i nie miał nigdy już zobaczyć ciebie, chyba gdzieś, kiedyś, po śmierci tam w niebie. Gdybym przynajmniej zostawił cię żywą, niesprutą jadem, nieśpiącą w żalobie, jak senna Julia, sama jedna w drodze. Gdybym mógł marzyć, że będziesz szczęśliwą, że choć raz jeszcze oczyma czarnymi spojrzysz radośnie na dłonia tej ziemi, rzekniesz cicha, świat.
Od razu przypomina mi się film Skarb, w którym był też lektor Polskiego Radia, który zapowiadał dymsze, który różne dźwięki wydawał i też właśnie z takim namaszczeniem mówił, prawda?
Tak, tak. To jest w ogóle no, pewne rzeczy, które nie da się przekazać fotograficznie lub nawet wspomnieniami. To trzeba posłuchać. No nikt w tej chwili, no nie wiem, jakby nie było nagrania Adeli Patti lub, nie wiem, Melby, czy po prostu no, polskich nagrań gdzieś tam, nie wiem, no, dużo ich było.
Czy nawet Caruso, o którym pan wspominał, tak, też, no, też by też, żeby pan, nie wiedzieli, jak ten głos brzmiał.
Tak, Caruso w ogóle bardzo się przyczynił do rozwoju fonografii. Dlatego, że on tak jakby reklamował to, że jego głos brzmi wspaniale, że on jest zadowolony, że on jest... Wielu pieśniarzy po przesłuchaniu nagrania nie pozwalało nawet na produkcję, dlatego że uważali, że to jest, no, no, oni sami z siebie i tak nie słyszeli, no bo...
No właśnie, ale Caruso przecież, ja słyszałem o Caruso właśnie taką anegdotę, że on jak pierwszy raz usłyszał swój głos nagrany, to też zwymyślał wręcz tych inżynierów, że podrobili jego głos, czy że ktoś inny to śpiewa.
Tak, tak, no bo to człowiek inaczej siebie słyszy niż po prostu nagranie, które jest na ten. Zresztą te nagrania w tej chwili już są no, gdzieś tam bliskie ideału, ale kiedyś to były, nie wiem, no te spektrum dźwięku, które tam było częstotliwości, to było tam się kończyło na, nie wiem, na 8 MHz i wie pan, no to jest w porównaniu do 20 kilku, które my, gdzieś tam kobieta słyszy, no bo nie mężczyzna, no ale to jest... To jest bardzo mało. Także to właśnie dlatego się mówi, że niektóre głosy były fonograficzne, niektóre były nie fonograficzne, niektóre było słychać, niektóre nie. To tak samo jak no, nie wszyscy aktorzy, którzy grali w filmach niemych, nadawali się potem do filmu dźwiękowego po prostu, no bo ten głos ludzie sobie inaczej wyobrażali. No nie był ciepły, nie był ochrypły, był jakiś tam szorstki.
No w radiu ze względu na nadawane częstotliwości na falach średnich, to ta jakość też była znacznie gorsza i dlatego trąbka zdobyła tak dużą popularność w okresie tego radia właśnie słabszej jakości. No tak, dopiero jak fale FM weszły do użytku, ta jakość dźwięku znacznie wzrosła, to właśnie okazało się, że trąbka trochę może za głośna jest i przeszkadza i wtedy trąbka została jak gdyby wyrugowana z nagrań muzycznych.
No tak to jest. No właśnie jak mówiłem, że te nagrania nie wszystkie są idealne. Czasami jest tak, że po prostu coś jest za cicho, coś jest za głośno. Czasami nie słychać śpiewaka. Gdzieś tam jest jakąś właśnie instrument z orkiestry jest za bardzo uwydatniony.
A czy możemy tego Piłsudskiego posłuchać? Tak jak pan mówił. Że...
Piłsudskiego ja bym chciał posłuchać, ale może na tym... Może tu spróbujemy, tylko nie wiem jak... Bo ja mam słabe głośniki, to kurczę, nie wiem jak to będzie, ale zobaczymy.
Czyli na tym najnowszym sprzęcie to on zdaje się ma dużo mniejszy nacisk, tak, tej igły.
Tak,
i jest, już płyta się tak nie niszczy.
To jest specjalna igła dla... to jest gra do 78, do po prostu...
Do takich płyt, tak?
Do takich płyt starszych, tak.
Szanowne panie i szanowni panowie. On jakoby ujarzmia żywioły. Żywioły nie jego ręką wytworzone na naszym Podole płaszcz. Żywioły tych dawniej liczone zaledwie kilka, a liczba ich rośnie prawie z roku na rok. Zaprzęga je człowiek do roboty, jak jakie wołn roboty. Woda więc obraca koła. Słońce ogrzewa pola, elektryczność pracuje we wszystkich kierunkach. Ogień daje ciepło. Wołny roboczy czyni z elementów człowieka. I dumny jest z tego, że dzieło nie swoje opanował i zmusił do niewolniczej roboty dla swojej jedynie wygody. Dumny jest z tego, lecz już ma dostateczny do tego zasady. Przecież nie spostrzega, że żywią będący w codziennej robocie i cząstki zadawać nie umarł. Rozstrzelałe po wodzie, słońce po rzodzie spalające pola, ogień niszczący miasta i wioski, dziuruny z nieba bijące, zarazki powietrza, trzęsienia ziemi, czyż nie są dostatecznym powodem do większej skromności człowieka w stosunku do żywiołów. A jedno jest żywioł nieboski, lecz ludzki i może dlatego człowiek tak mało go szanuje. Żywiołem tym jest praca. Praca ludzkich mózgów, praca ludzkich serc i praca ludzkich mięśni. Dzieje ludzkie w całym tysiącolecie. Wszystko to, co nazywamy kulturą, są właściwie przetworem tego ludzkiego żywiołu, człowieczej pracy. A człowiek, zamiast być dumnym z opanowania tego, co może opanować, chce być dumnym z opanowania żywiołu nie swego, żywiołu boskiego. Specjalnie człowiek nie chce szanować największej potęgi swego żywiołu, pracy zbiorowej, chociaż ta właśnie największe cuda tworzy. zdaniem moim zasadniczym postulatem co dłużej. Ja zawsze umowa i lojalne tej umowy dotrzymanie. Umowa polega na warunkach, które wzajemnie umawiający się stawiają. I czy stróż zamiatający ulicę, czy minister rządzący krajem, czy stolarz obracający heblem, czy profesor wykładający wyższej szkole dla wspólnej pracy z innymi warunki stawia, warunki przyjmuje. I gdyby wzajemnie, lojalnie je dotrzymywano, jak gdyby inaczej życie wyglądało. Drugim podstawowym postulatem jest szacunek dla instrumentu pracy. Instrument bowiem nieszanowany kaleczy lub efektu nie daje. Wobec tego, że mam przed sobą instrument pracy z maszyny i żywego człowieka złożony, chcę go lojalnie szanować. Warunkiem umownej pracy jest czas. Ty już nie mówię co.
Trochę słabo słychać rzeczywiście. Czy restauracją takich nagrań to pan się tutaj chyba nie zajmuje, bo to też nie. Wymaga specjalistycznego sprzętu, prawda?
Słuchaj przez jakąś dziwaczną trąbą i myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś w świat beze mnie, jego właściciela. Zabawne pomysły mają ludzie. Doprawdy, trudno się nie śmiać w tej dziwnej sytuacji, w której nagle głos pana Piłsudskiego się znajdzie. Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, trubkę naciśnie, jakaś trąba zamiast mnie gadać zacznie. Ciekawe. Chciałbym widzieć wtedy zebrane dzieci, do których trąba ludzkim głosem gada. A gdy pomyślę, że wśród tych dzieci nagle znaleźć się mogą moje własne, którą na pewno pomyślą, że tatuś z niebie gdzieś za trąbą wchowanego się bali. Pusty śmiech mnie bierze, że ten biedny mój głos ode mnie oddzielony przestał nagle być moją własnością. Nie należy już nie wiem do kogo i nie wiem do czego. Do trąby czy do jakiegoś akcyjnego towarzystwa. Najzabawniejsza jest jednak myśl, że kiedy mnie już nie będzie, głos pana Piłsudskiego sprzedawanym będzie za 3 grosze. Gdzieś na jarmarkach. Prawie na funty jak pierniki, prawie na łuty jak jacy cukierki. Powiadają, że to jest uwiecznienie. Gdy więc moja pusta myśl łączy te trąby z wiecznością, chciałbym zawsze, by głos ten jedną piękną prawdę krzyczał. Prawdę o śmierci. Dziwiąc szczęście jest śmierć. A im bardziej jest pustym i szczerym, im bardziej nazywamy go dziecinnym, tym więcej jest w nim szczęścia. Tym więcej jest w nim nieba na ziemi. Umiałem jak dobry żołnierz śmiać się wesoło, gdyby życiu niebezpieczeństwo groziło. I gdy przed tą maszynką stoję, wciąż mnie jedna myśl prześladuje, bym mógł uwiecznić nie głos, lecz śmierć. Śmiać się na zamówienie nie umiem. Lecz powiem panom jedną uwagę z powodu śmiechu. Witaliśmy Polskę odrodzone nie dźwięcznym śmiechem odrodzenia, lecz jakimś kwasem śledzienników i jakąś zgryźliwością ludzi o chorych żołądkach. Więc głosem trąbę błagam, matki i ojcowie, gdy sami śmiać się nie możecie, skąd rzućcie instrumenty pedagogiczne, gdy wesoły srebrny dzwonek śmiechu roześmianych buziaków dziecinnych w waszych domach się rozlega. Niech się śmieją polskie dzieci śmiechem odrodzone, gdy wy tego nie umiecie. A gdy wam teraz do śmiechu usta się układało, śmiejcie się do woli, gdy ja z tej trąby was żegnam pustym, dziecinnym, żołnierskim śmiechem i słowem do widzenia. 5.9.1924.
No fantastyczne, niesłychane te nagrania.
Ciekawostką jest to, że nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, ale głos Piłsudskiego znany jest tylko z tej płyty. z tego nagrania. Wszystkie filmy, które są z jego udziałem, są po prostu filmami niemymi. Nie ma innego głosu, żeby nie Rudzki, żeby nie nagranie tej płyty, byśmy nie wiedzieli, jak Piłsudski mówił. No, tak jak nie wiemy, no nie wiem, jak mówił Chopin, czy
Sienkiewicz, Mickiewicz.
No, tak, czy, tak to po prostu byśmy... Dzięki właśnie takim ludziom jak Rudzki, dzięki to, że nagrał tą płytę, wiemy, że jak mówił Żeromski, wiemy, jak mówił Piłsudski. Zresztą te płyty były rozprowadzane jako takie suweniry, jako dary i cały dochód, z zysków z tego był przeznaczony na Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie. Piłsudski z grosza nie wziął za nagranie tej płyty po prostu. To trzeba mu przyznać, że po prostu był takim lokalnym patriotą i wszystko
No tak, ale to też były inne czasy, tak? Bo teraz może by... Bo to inna wartość była tych nagrań, prawda? Tak jak pan mówi, no tak. nikt nie liczył, tak. Rozdawano za darmo właściwie i nie miało to wielkiej wartości.
Tak, znaczy za darmo. No ktoś tam, kto się przyczynił do, na przykład do, nie wiem, dał jakiś tam datek na fundusz Uniwersytetu Wileńskiego, on dostawał tą płytę jakby w gratisie. No, to jest...
Podziękowanie, tak?
Podziękowanie. Mm-hmm. Tu jeszcze jest takich ciekawostek. Właśnie jest ten rozkaz generała Sikorskiego, naczelnego wodza, którego też możemy sobie posłuchać, jak pan ma chęć.
Jasne.
To jest płyta jednostronna.
Aha. A z drugiej strony co jest? Tam
no nic nie ma, po prostu jest płyta taka...
Dobrze, to bardzo chętnie posłuchajmy, może też nagramy jako ilustrację do hasła o Sikorskim, bo chyba tam nic takiego nie ma.
Żołnierze, odbudowana przed 22 laty Polska zajęła szybko poczesne miejsce w rodzinie narodów. Stała się znowu podstawą równowagi europejskiej, której zburzenie dało początek nowej wojnie powszechnej i dzieli obecnie świat na dwa wykluczające się wzajemnie obozy. Wynik ostateczny tej wojny rozstrzygnie o triumfie zasad chrześcijańskich, sprawiedliwości i prawa w życiu międzynarodowym. Dzisiaj w szeregach wrogów Polski obok Hitlera spotykamy Mussoliniego. Nasza brygada karpacka stojąca w Egipcie i my tutaj w Londynie zaznaliśmy już bombardowania jego lotnictwa. Jutro przyjdzie do starcia wręcz pomiędzy nami a wojskami dyktatora rzymskiego. Żołnierz polski sprowokowany niegodnym tradycji i historii Włoch stanowiskiem rządu włoskiego wypełni wtedy chlubnie swój obowiązek, wiedząc, że broni przez to wspólnej sprawy ludzkości. Żołnierze, w chwili obecnej więcej niż kiedykolwiek możemy wierzyć w zwycięstwo. Jego nowymi czynnikami są nieoczekiwane dla najeźdźcy opór zbrojny narodu greckiego oraz wybór Roosevelta na stanowiska prezydenta Stanów Zjednoczonych. Przekreśla to wszelkie rachuby Niemiec na kompromis i upragniony przez nich pokój. Unicestwi również wkrótce chwilowe sukcesy na morzu, którymi Niemcy chełpią się w ostatnich tygodniach. Muszą one przyjąć wojnę długotrwałą, narzuconą im przez Wielką Brytanię, która zakończy się niechybną klęską, podobnie jak w 1918 roku. Hartujmy więc wolę walki, umacniajmy siłę wytrwania. Idźmy dalej solidarni i pewni ostatecznego triumfu ku wolnej Polsce, która będzie zarazem i wielka, i sprawiedliwa.
Kiedy to było nagrane? Nie ma dokładnej daty,
znaczy,
pewnie?
Daty dokładnej nie ma. Można po tym, co on mówi...
Domyślać się.
Po prostu trzeba zobaczyć, kiedy były wybory w Stanach Zjednoczonych, kiedy były... Kiedy, no właśnie... Grecja, kiedy, no, także, że No, tak myślę, że rok przed śmiercią gdzieś to było, bo to nie wiem, 40, pewno 42 rok, no tak myślę, że to jest, ale to nie sprawdzałem, szczerze mówiąc, także, że...
No też tutaj już słychać dużo wyraźniej, dużo lepiej ten głos, prawda? Dużo lepsze nagranie.
To jest nagranie z lat 40. jednak. To jest, wie pan, ta technika idzie cały czas do przodu. Cały czas jest coś nowego, znaczy wymyślane są, no już jest elektryczne nagranie. Po 25 roku już używano mikrofonów, czyli były systemy Marconiego albo tam, no różne to były, ale spektrum ten częstotliwości była dużo większa niż na mechanicznych nagraniach, gdzie no, ta tuba była jednak ograniczona. Jeszcze, no wie pan, to dużo by opowiadać i o wszystkim, i o jeszcze... Może chociaż fragmencik, takie, gdzieś tam taki. Kiedy poszedł król na wojnę. Taki znany wiersz Marii Konopnickiej, który jest bardzo popularny w Rosji, przez Szalapina nagrany, a po polsku właśnie no, pierwsze nagranie, jakie no, usłyszałem, to właśnie to jest jego. No, to jest bardzo szkoła Didura w ogóle. Bas, który w Anglii zdobył popularność, no, był czas wojny, był po prostu, no, jakoś ta jego kariera nie układała się tak najlepiej. No, jak, mogę fragment puścić, jak pan chce, ale... To jest właśnie Krakowiak Moniuszki, to Laskowski, to jest taka ciekawa płyta, dlatego że jest Ministerstwo Spraw Wojskowych, Wydział Propagandy w Paryżu. To jest no, po 1939 roku, gdzie przed wkroczeniem jeszcze było tam, działali, nagrali taką sobie jakieś takie propagandowe, znaczy nie propagandowe, no propagandy, ale piosenki żołnierskie i jakieś tam takie patriotyczne dzieła, ale chciałem pokazać coś takiego, co mi się ostatnio przypadkiem trafiło i dopiero sobie zdałem sprawę po czasie, bo no jakaś tam niemiecka płyta, po prostu no, Da Capo Record.
No tu jakieś autografy są chyba, tak?
Znaczy to nie są autografy, to są odręcznie napisane, bo to jest płyta próbna. Czyli płyta, która tak jakby była nagrana na, no nie wiadomo, czy
demo takie,
takie, tak? Tak, takie, takie ten. I po tej stronie jest Bogucki. No, to jest taki śpiewak z początku XX wieku. To jest w ogóle ojciec Andrzeja Boguckiego. Andrzej Bogucki to był taki powojenny, znany pieśniarz. No, starsze pokolenie go kojarzy. A po tej stronie jest coś takiego, to mi się wydaje, że to jest Rapacki. I to jest parodia Powrót taty początkowo. I to nagranie akurat mi się wydaje, że jest dwuminutowe i ono było nagrane przez Fertnera na właśnie na wałku dwuminutowym. A dalej jest fragment... No nie wiem, no wiersza Rapackiego, który jest w tomiku wierszy dedykowany właśnie Fertnerowi. Znaczy Rapacki to jest taki pieśniarz, aktor kabaretowy, muzykalowy, no jakby to się teraz nazywało, z początku 9 roku. To jest płyta sprzed 1910 roku, 1908 prawdopodobnie. I może chociaż ten fragment...
Posłuchajmy, tak, tak.
Ten drugi fragment właśnie tego wiersza.
On stał w podartych butach i wybladły, a czarne myśli na głowie mu dać. Trudne promienie strzeliły z księżyca, popastał za chmur, jak wylewać. On jedną ręką trzyma się sztafeci, a drugą wolał, niestety. Właśnie zielone oczy z tym podchodzą parne, tak czarno, jak czerwone morze.
ty się nie pytaj, dlaczego martwi stanę w trudne sale z całą udalica, pomijam cię w wygodawnym złości i chorowęce się sartą złości. Tam, do góry, gdzie spadną chmury, tam, gdzie kierze rój nie patrzy, i tu tam, do razce zamkniemy w klatce, porwana w kratce. Dlatego cmentarz i kruchy przede mną, dlatego w myśli cytrycowe ciemne, dlatego piersi metalowe słone, a w głowie zielono,
I to jest coś, co nigdy nie zostało nagrane. Znaczy nigdy nie wyszło tak jakby do seryjnej produkcji.
Aha.
Bo nieznana, znaczy ja tak podejrzewam przynajmniej, nieznana jest płyta, która by miała to nagranie. Zresztą to jest takie łączone.
To żeby nie stracić miejsca, tak
żeby,
pewnie.
Tak, nie stracić miejsca, jakąś próbę żeby zrobili, jak to brzmi może. I tak to wyszło.
Ta płyta demo, czyli taka tak, właśnie,
tak,
która...
To jest płyta próbna właśnie i no, bardzo rzadkie płyty. No... O ile została, czasami to jest tak, że płyta została wydana potem i już można tak jakby w seryjnie można gdzieś to kupić. A
takiej finalnej wersji posłuchać
tak,
też.
Tak, tak. A czasami to jest tak, że nie jest to po prostu znane. Nie jest, to jest jedyne nagranie.
To jest tak dużo do opowiadania. Już opowiada mi pan godzinę i półtorej godziny i nawet nie zaczęliśmy.
Nawet o najważniejszych rzeczach jeszcze nie rozmawialiśmy, bo jeszcze nie rozmawialiśmy na przykład o rzeczach, które zbieram jeszcze tak jakby z płyt, czyli zbieram nagrania hymnu Polski. Aha. Może nie hymn Polski, bo hymn Polski to było dopiero no, później, a Mazurka Dąbrowskiego, bo kiedy były to te nagrania, kiedy powstawały, to jeszcze Mazurek Dąbrowskiego nie był hymnem, bo to są 1901 rok. Na przykład mam najstarsze nagranie hymnu Polski na wałku fonograficznym, gdzie śpiewa Stanisław Bolewski. Właściwie to tak naprawdę to nie wiadomo, kto to jest, bo to tak jak mówią, że kiedyś wytwórnie fonograficzne brali ludzi z łapanki, czyli po prostu no, gdzieś tam trzeba było coś nagrać, a pieśniarze, którzy śpiewali w operach, w operetkach, w teatrach, cenili się bardzo, także brali, prawdopodobnie jest to chórzysta ze Lwowa. Ale tak do końca to też do końca nie wiadomo. W każdym razie Stanisław Bolewski nagrał hymn Polski w 1901 roku na wałku fonograficznym. No jest ten wałek. Mam ponad, no nie wiem czy ponad, czy koło 40 płyt, 78 obrotów z nagraniami właśnie Mazurka Dąbrowskiego. Różne to są, z różnych okresów, z różnych... No, po prostu starsze, z różnymi słowami nawet. Bo są słowa, które szczególnie w Ameryce do melodii Mazurka śpiewano, że no, marsz Piłsudski, prowadź na bój krwawy, za twoim przewodem pojedziemy do Warszawy i tak dalej, że po prostu te słowa zmieniano. Ale melodia jest ta sama.
To cóż, na dzisiaj chyba skończymy. Ja będę namawiał pana na być może całą serię takich może krótszych nagrań, na przykład w rodzaju historia jednej płyty albo historia jednego gramofonu.
No dobrze, no możemy spróbować, wie pan. No, ja jestem amatorem, moja wiedza nie jest profesjonalna, wie pan, nie drążę tego jako naukowiec, jako ktoś tam po prostu, no, gdzieś tam to, co wyczytam, co usłyszę, to, co ktoś mi tam powie, przekazuje i to jest po prostu moje hobby, no i tyle.
No i tak właśnie się kończy ta moja wyprawa do Muzeum Fonografii. Kilka linków związanych z Muzeum Fonografii znajdziecie w opisie do audycji. Będzie tam link do takiego wirtualnego muzeum, które pan Jerzy stworzył. Będą też inne linki.
A ja zapraszam, żeby zapisać się na subskrypcję tego podcastu albo w czytniku podcastów, albo też dodatkowo można zapisać się na subskrypcję e-mail. Też link do zapisania się na subskrypcję jest w tej chwili w chapterze i jest w tej chwili, no jest dostępny w opisie odcinka podcastu. Kontakt ze mną jest poprzez e-maila boryskozielski@wikiradio.org. Jeśli macie kogoś, kto zajmuje się naszymi źródłami, ogólnie rzecz biorąc, i jest to jego pasja, to dajcie znać. Ja chętnie odwiedzę go, nagram audycję, a potem wszyscy będziemy mogli z tych bogactw korzystać. Myślę, że warto. Ten projekt jest realizowany w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji Otwórz się. No i będziemy bardzo wdzięczni, jeśli zechcecie pomóc w produkcji kolejnych odcinków, przekazując darowiznę na konto, które można znaleźć na stronie otwórzsie.org.pl/dotacje. Wszystkie te odcinki są dostępne na licencji Creative Commons uznanie autorstwa, dostępnej pod adresem, który też jest w notatkach w opisie do odcinka. A uznanie autorstwa można oznaczyć, pozostawiając zapowiedź końcową odcinka, czyli tą właśnie, której słuchacie, lub w przypadku wykorzystania fragmentów poprzez zamieszczenie informacji wykorzystano fragment podcastu pod tytułem Nasze źródła. Wszystkie audycje trafiają do Wikimedia Commons i też do odpowiednich haseł. Myślę, że dzisiejszy odcinek trafi do hasła fonografia, jeśli jest takie hasło. Zaraz będę szukał, żeby znaleźć dla niego odpowiednie miejsce, żeby stał się taką dźwiękową ilustracją do niektórych haseł. A na pewno nagranie marszałka Piłsudskiego znajdzie się, zaproponuję, żeby znalazło się na stronie właśnie Józefa Piłsudskiego i generała Sikorskiego. Tak samo postaram się tutaj wzbogacić hasło tym dźwiękiem, który udało mi się nagrać podczas spotkania z panem Jerzym. To wszystko już w takim razie. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli chcecie słuchać innych moich podcastów, a jest ich całkiem sporo, to zapraszam na stronę podcasty.info/boryskozielski. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.